to.
Na chwileczkę się odsunął. Dobrze. Widzisz? Ale my ciebie nie widzimy. Mój teściu mi przypomina, że powinienem podest opuścić, bo brata Daniela słabo widać.
Ale ja widzę. Ale ja widzę wszystkich.
Widzisz? Brat Daniel widzi wszystkich. Dobrze.
To, co mi przypomnieli tym wersetem manny, także tą pieśnią, że 30 lat temu służyłem tutaj takim tematem pod tytułem Gdy wszystko zawiedzie. I to chodziło właśnie o te słowa proroka Abakuka. Ale drodzy braterstwo, na wstępie chciałem wspomnieć, że bardzo cieszę się, że Pan błogosławił, że mogę jeszcze raz oglądać oblicza braterstwa i że będziemy się mogli cieszyć wspólnie bratnią społecznością. I na wstępie chciałbym przekazać jeszcze serdeczne bratnie pozdrowienia, uczucia miłości bratniej od mojej małżonki, jak też od syna, od synowej, od wnuków, jak i od wszystkich braci i sióstr od nas ze zboru w Dąbrowie Górniczej. A także w ubiegłą niedzielę mieliśmy takie ogólne nabożeństwo w Wodącej. Również prosili, aby od nich przekazać pozdrowienia. A tydzień wcześniej u braterstwa w Kostkach, gdzie również prosili, żeby, gdzie będę, aby od nich przekazać bratnie pozdrowienia. A jeszcze dzwonił brat Leszek Kopczyk z Australii i również prosił, żeby od niego i jego żony przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami Bożego błogosławieństwa.
Dziękuję.
Umiłowani w Chrystusie, drodzy braterstwo, tak myślałem, czym by podzielić się jeszcze z braterstwem. Ktoś tu wspomniał, dlaczego się rzadziej widzimy. Myślę, że wszyscy o tym wiemy. Starość zaczyna przygniatać. I to jest to, co spowodowało mnie, żeby spojrzeć na takie słowa psalmisty z psalmu 90, gdzie wylicza pewne lata, lat 70. Tak naprawdę, kiedy minęło 70 i przybywa coraz więcej, to się tak staje, jak pisze o tym kaznodzieja Salomon. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na, nie na te lata tu wspomniane, ale na to, co chciał wyciągnąć stąd Dawid. I w tym 90 psalmie, a 12 wersecie zapisał takie zdanie. Naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Temat nasz nazwiemy sobie: Panie, naucz nas obliczać dni nasze. Kochani braterstwo, kochana młodzieży, myślę, że jest to rozważanie, z którego każdy z nas może coś dla siebie zabrać. Ja wiem, że młodzi może nie zawsze i niechętnie patrzą na tych starzejących się, ale myślę, że z tej lekcji spróbujemy sobie wyciągnąć, że nieraz warto spojrzeć na tych, którzy od nas odchodzą. A to słowo wybaczą, ale ostatnie serie pogrzebów dają wiele do myślenia. W jeden dzień dwa pogrzeby, w tygodniu cztery, w miesiącu, z tego przynajmniej, gdzie byliśmy, dziewięć pogrzebów. To daje coś do myślenia. I te słowa: Panie, naucz nas obliczać dni nasze. A to ma nas przywieść, nasze serce, do mądrości. Jak przywieść serce do mądrości? Czy przez liczenie dni osiągniemy mądre serce? czy lekcje wypływające z życia, gdy się starzejemy, czynią nas mądrzejszymi? Czy stajemy się coraz lepszymi? Lepszymi mężami dla żon, żonami dla mężów, lepszymi rodzicami dla dzieci, lepszymi dziećmi dla rodziców. Inaczej mówiąc, czy Ewangelia nas przekształca? Czy nas przekształca w podobieństwo Chrystusowe? Bo On, Jezus Chrystus, chodził czyniąc dobrze. I znów stawiamy sobie pytanie, odkąd mamy się przekształcać na podobieństwo Chrystusa? Apostoł święty Paweł spróbuje nam odpowiedzieć na to w liście drugim do Tymoteusza w 3 rozdziale, a 15 do 17 wersetu. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Z dzieciństwa, jeśli umiesz Pisma Święte. Hanibaterstwo, sądząc nie według kogoś, ale sam według siebie, to mogę powiedzieć, że to, czego uczyłem się 60 lat temu, to mi jest łatwiej zapamiętać niż to, co czytałem wczoraj czy parę dni temu. I dlatego warto posłuchać tego, co apostoł pisze Tymoteuszowi. Lata młodości są latami, w których możemy sobie zaskarbić na to, ażeby zapamiętać pewne rzeczy do końca życia. A apostoł tu podkreśla, że wszystko pismo od Boga jest natchnione i jest pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości. Po to, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. To słowo, ono ma nas uczyć. Nie, że my mamy uczyć kogoś. To słowo Boże ma nas uczyć. Ono ma nas strofować, jeśli postępujemy niezgodnie z tym słowem. Ono ma nas naprawiać. Nie, że naprawimy cały świat. To nie jest nasza praca. Ono ma nas ćwiczyć. Jeśli oczywiście chcemy z niego korzystać. Proszę braterstwa, a może szczególnie, droga młodzieży, w tym momencie chciałbym się zwrócić słowami kaznodziei Salomona, który w 11 rozdziale, a 9 i 10 werset tak zapisał. Przetoż wesel się młodzieńcze w młodości twojej, a niech używa dobrej myśli serce twoje za dni młodości twojej, a chodź drogami serca twego i według zdania oczu twoich. Kochani, specjalnie przerwałem w tym momencie, bo wiem, że na podstawie tego zapisu, nie czytając do końca wersetu, wielu ustaliło sobie pewne zasady młodości, że młodość ma swoje prawa, że w młodości można doświadczać wszystkiego, ale kaznodzieja coś dodaje. Ale wiedz, że cię dla tego wszystkiego Bóg na sąd przywiedzie. Czyń według twego serca, ale wiedz, że za to odpowiesz przed Bogiem. A tak oddal gniew od serca twego i odrzuć złość od ciała twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością. Kochani, ja wiem, gdy patrzymy na was dzisiaj młodych, a wspominamy sobie nasze młode lata, jakoś tak czasem czuję się trochę jak gdyby smutno, że to, co było takie wspaniałe, to mija, ale coś z tego, z tych młodych lat, coś pozostaje. I myślę, że to jest to, co jest najważniejsze. Coraz bardziej zażyła społeczność z Panem Bogiem. Bo jeśli pamiętamy o tym, że z tej ziemi musimy odejść, to ktoś postawił pytanie, ale z czym? I tu właśnie nasza praca. Dlatego, mówi Salomon, 12 rozdział i 1 werset. Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej. Pierwej, niżeli nastaną złe dni i nadejdą lata, o których rzeczesz, nie podobają mi się. Kochani, braterstwo, z biegiem czasu zauważymy, że coś się w nas zmienia. Że to nie jest tak, jak było kiedyś na początku. Ja przeczytam najpierw to, co kaznodzieja zapisał, a później spróbujemy sobie stąd dla siebie wyciągnąć lekcję. Kaznodzieja w tym właśnie rozdziale do 7 wersetu tak pisze. Pierwej, niż się zaćmi słońce i światło i miesiąc i gwiazdy, a nawrócą się obłoki pod żu. W dzień, którego się poruszą stróże domowi i zachwieją się mężowie duży i ustaną melący, przeto, że ich mało będzie. I zaćmią się wyglądający oknami i zawrą się drzwi z dworu słabym głosem mełcia i powstanie na głos ptaszy i ustaną wszystkie córki śpiewające. Nawet i wysokiego miejsca bać się będą i będą się lękać na drodze, gdy zakwitnie migdałowe drzewo, także i szarańcza będzie mu ciężka i żądza go ominie, bo człowiek idzie do domu wiecznego, a płaczący po ulicach chodzić będą. Pierwej, niż się przerwie sznur srebrny i niż się stłucze czasza złota i rozsypie się wiadro nad zdrojem, a skruszy się koło nad studnią. I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał. Kochani, braterstwo, na podstawie literalnego starzenia się można się duchowo starzeć, ale nie powinniśmy. Nowe stworzenie ma rosnąć. Ciało będzie się zużywać, palić na Pańskim ołtarzu, ale nowe stworzenie ma w nas rosnąć. I im bardziej niszczeje nasze ciało, tym więcej zbliżamy się do naszego Ojca i tym bardziej chcemy być podobni do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Święty Jan w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, a 12 do 14 wersetu tak zapisał. Piszę wam, dziadki, iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, żeście poznali Tego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli onego złośnika. Tak czytając te słowa apostoła świętego Jana, nasuwa się taka myśl, jak gdyby apostoł Jan coś poprzestawiał. Najpierw zwraca się do dzieci, no to jest w porządku. Ale że są wam odpuszczone grzechy. A od razu przerzuca się na ojców, Piszę wam, ojcowie, żeście poznali tego, który jest od początku, a później piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli onego złośnika. Jak gdyby coś tu zostało przestawione. Apostoł święty Jan, żeby ktoś nie pomyślał, że poprzestawiał, to w następnym wersecie sumuje jeszcze raz. 14 werset. Piszę wam, dziateczki, żeście poznali ojca. Pisałem wam, ojcowie, żeście poznali onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, żeście mocni, a Słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli onego złośnika. Drodzy braterstwo, dlaczego apostoł święty Jan w taki sposób to ustawił? Na początku na pewno czuliśmy się i czujemy się jako dzieci. Z biegiem czasu mamy zdobywać doświadczenie jak ojcowie, ale na koniec drogi mamy być najmocniejsi, tak jak młodzieńcy, żeby odnieść zwycięstwo nad onym złośnikiem. Tutaj kaznodzieja zaznacza w tych przeczytanych wersetach, że słońce się zaćmi. Apostoł święty Paweł, pisząc list do Efezjan, to w 4 rozdziale, a od 22 wersetu tak upomina. To jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwujące, i odnowili się duchem umysłu waszego i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy. Tego starego człowieka, o którym za chwilę sobie będziemy wspominali, że on się psuje, rozsypuje, niszczy, to myśmy go mieli złożyć jako ofiarę. Wiemy, że składamy nasze ciało, nasze usprawiedliwione ciało jako ofiarę. Ale mieliśmy się obrzeć w nowego. I teraz apostoł upomina. Przetoż, złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diabłu. Słońce niech nie zachodzi na wasze rozgniewanie. Tam wspomina, że słońce się zaćmi. Światło Ewangelii. Ale kiedy? Jeśli pozostajemy w gniewie. Powstaje wtedy chmura między nami a Panem Bogiem i nie przyświeca nam światło Ewangelii. Dlatego na to sobie pozwolić nie możemy. Niech nie zachodzi nigdy słońce na nasze rozgniewanie, na nasz gniew, jakieś oburzenie. Bo to zasłoni nam naszego Ojca, zasłoni nam naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zwraca uwagę na obłoki pod żdżu. Proszę braterstwa, ja na wstępie tylko wspomnę, jak to wygląda literalnie, a później spróbujemy sobie wyciągnąć z tego lekcję dla siebie. Obłoki pod żdżu. Po błogosławieństwach młodych lat przychodzą problemy zdrowotne. Ciągle coś nie domaga. Ale to o tym za chwilę. Zachwieją się stróże domowi. Nasze ręce słabną, trzęsą się, pozostały uszkodzone nerwy. Mężowie duży to nasze nogi, które się chwieją, puchną, bolą. Nie możemy sobie pozwolić na długie podróżowanie. Ustaną melący, czyli nasze zęby. Psują się, wypadają. Ktoś powiedział, że wyglądają jak perełki, w każdym dziurka. tylko Pana wlekać na nitkę i zawiesić jako kolale. Zaćmią się wyglądający, czyli nasze oczy, psują się, że i okulary nie pomagają. Ale o znaczeniu tego znów za chwilę. Zawrą się drzwi, słuch coraz bardziej przytępiony i nie odczuwamy żadnych wrażeń. Ja wiem, jest jeszcze taka możliwość włożyć słuchawkę do ucha i wtedy da się słyszeć. Chociaż to, że słuch może jest słaby, to często to jest coś dobrego. Ktoś powie dlaczego. Często żona mi mówi, a sąsiedzi się awanturowali, nie mogłam spać w nocy. U mnie się nikt nie awanturował, bo ja tego nie słyszałem. Obok mnie, obok mojej wersalki na klatce schodowej są schody. Mówi, jak ty możesz spać? Całą noc ktoś biega i stuka obcasami po tych schodach. Tego się nie da słuchać. Mnie to już nie przeszkadza. Ale to tylko takie dobre strony w znaczeniu literalnym. Zawrą się na głos, obudzi się na głos ptaszy. Co to znaczy? Budzimy się bardzo wcześnie. Kiedyś wydawało się nam, że nam brak jest nocy, chcielibyśmy spać jak najdłużej. Jest to pewna oznaka starości, że budzimy się bardzo wcześnie rano. Ale nie odczuwamy, bo nie słyszymy tego pięknego śpiewu ptaków. Dlatego mówi, że ustaną córki śpiewające. Zdarte gardło, ochrypły głos, opadają siły i nic już nie cieszy. Wysokiego miejsca bać się będzie. Lęk przestrzeni, bo straci równowagę. Już nie tylko lęk przestrzeni, ale coraz mniej wychodzimy na ulicę, bo kroki się chwieją. Lękać się będzie na drodze. Czy nie zabłądzi? Że opadną go siły i nie dojdzie? To bardzo utrudnia w podróżowaniu. Do tego dochodzą niektóre schorzenia, jak chociażby tak bardzo obecnie znana i coraz częściej spotykana choroba cukrzycy, gdy zapomnimy się o tym, że zjedliśmy 2 godziny temu śniadanie i dopiero wtedy się wybieramy do sklepu, to od razu zawracamy z powrotem, no bo przecież nie mam nic w kieszeni do zjedzenia, a po drodze nogi się zachwieją i upadnę. Ale proszę Państwa, to są tylko te strony zewnętrzne. Zakwitnie migdałowe drzewo. Siwizna nam wcale nie przeszkadza. Ale w znaczeniu duchowym, jak za chwilę zobaczymy, to nam będzie mogła przeszkadzać. Szalańcza będzie mu ciężką. Słabną siły, a jeszcze lekarze straszą, tylko 1 kilogram możesz nosić. Wszystko wydaje się ciężkie. To, co kiedyś braliśmy, to samo bierzemy teraz. Kiedyś to nie stwarzało żadnego problemu. A dzisiaj staje się coraz cięższe. Żądza go ominie. Nie ma już pragnień. Powstaje obojętność. Płaczący po ulicach chodzić będą. Same tylko narzekania. Proszę Państwa, dziś żyjemy w takim czasie, gdzie prawie cały świat narzeka. A tym wyjątkiem nienarzekających to są naśladowcy Jezusa Chrystusa. Czy tak? Myślę, że tak być powinno. Bo my wiemy, że tak być musi i nie zmienimy tej sytuacji. Gdybyśmy narzekali, to znaczy, chociaż tak często to powtarzamy, Nie będę szemrał ani narzekał, cokolwiek jego opatrzność raczy na mnie dopuścić. Ale spojrzyjmy dalej na to, co pisze kaznodzieja. Zerwie się sznur srebrny. Ten system nerwowy, główny przewód od mózgu przez kręgosłup. Wiemy, czym to grozi w znaczeniu literalnym. Kompletnym bezwładem. Czasza złota. Wiemy, że to nasza głowa. Zanik pamięci. Popularna skleroza. Mówi się, że to nie boli, ale się trzeba czasem nachodzić. Bo zajdzie się i zapomniało się, po co się przyszło. Wiadro się stłucze nad zdrojem. Czyli nasze płuca, które dostarczają powietrze, coraz ciężej się nam oddycha. Astma i wiele innych dolegliwości. Koło nas studnią. To nasze serce pompujące krew. A tu potrzebne to rozrusznik, to bypassy, to zastawki. I ciągle czujemy się, że jest to niebezpieczne. I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był. Po zgrzeszeniu stał się człowiek suchą ziemią. A na starość to wszystko się rozsypuje. Kochani, braterstwo, tak, ale to nasze ciało. I tu jest rzecz bardzo ważna, że to, co się rozsypuje, to się rozsypuje nasze ciało, a nie nowe stworzenie. I dlatego apostoł święty Paweł, pisząc drugi list do Koryntian, to w 4 rozdziale, a 16 do 18 wersetu pisze. Dlatego nie słabiejemy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny odnawia się ode dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nadal zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Ale kiedy? Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, a niewidzialne są wieczne. Słabieje nasze ciało. Bo ono musi słabnąć, bo ono musi się zużywać. Ale rośnie i rozwija się w nas nowe stworzenie. I dlatego apostoł upomina, że gdy czasem nam się wydaje, że wszystko jak gdyby zawodzi, że coraz więcej nam coś dokucza, to apostoł w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 32 i 3 werset mówi: wspomnijcie na dni pierwsze, który będąc oświeceni znosiliście wielki bój utrapienia. Lub oto gdyście byli i urąganiem, i utrapieniem, na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Kochani braterstwo, wspomnijcie na dni pierwsze. Czy jesteśmy słabsi, czy mocniejsi duchowo? Mówimy, że lata nam się nie podobają. Dlaczego? Bo to czas doświadczeń, ale także i czas przesiewania. W jednym komentarzu Manny autor podaje taką myśl, to jest 9 sierpnia, że żniwo jest czasem przesiewania pszenicy, czasem oddzielania, który dla każdego z nas oznacza doświadczenie charakteru, abyśmy wszystko wykonawszy mogli ostać się. Próby tego żniwa muszą być podobne do obrazowych prób żniwa żydowskiego. Jedną z nich jest krzyż. Proszę braterstwa, jedną z prób tego czasu żniwa, wtedy gdy nasze ciało się starzeje, jest krzyż. Ale krzyż jest próbą dla każdego, niezależnie od wieku. Co to znaczy? Coraz więcej słyszymy takich nauk, wprowadzanych także i w naszą społeczność. Krzyż, cierpieć, iść za Chrystusem to sama radość. Kochani, nie taką drogę pozostawił nasz Pan. Czy w życiu naszego Pana, w Jego 3,5-letniej misji, to była sama radość? Myślę, że zauważamy coś zupełnie innego. Owszem, przeplatała się i radość. I w naszym życiu też się przeplata radość. A więc jedną z prób jest krzyż, czyli niechęć do cierpień. Inną, czyli drugą, to jest obecność Chrystusa. Stała się ogromną próbą braterstwa. Obecność Chrystusa. Która obecność? Następnymi są pokora i miłość. I znów, gdy popatrzymy na lata naszego życia, na lata w prawdzie, czy zauważamy, że stajemy się coraz bardziej pokornymi, czy też myślimy o sobie coraz wyżej, a lekceważymy może czasem tych, którzy dopiero co wstępują albo wstąpili na wąską drogę. A także miłość stała się próbą. Nieraz się wydaje, ale za co ja mam kogoś miłować? Kochani braterstwo, za co nas Bóg tak umiłował? Za co nas Chrystus tak umiłował, że oddał swoje życie? Miał za co? Żydzi zostali napomnieni, ponieważ nie poznali czasu swego nawiedzenia. Rzecz jest podwójnie niebezpieczna dla tych, którzy raz ujrzawszy światło obecnej prawdy, popadają potem w ciemności zewnętrzne. Oznacza to bowiem ich niewierność. I dlatego im dłużej jesteśmy w prawdzie, tym bardziej winniśmy być widziani jako ci, którzy stają się coraz lepszymi. Pierwej, niż się słońce zaćmi. Przez nasze zaniedbywanie się nie odbijamy właściwego światła. Jak to apostoł pisze w drugim liście do Koryntian, 3:18. Nie czytam, bo teraz są znane te słowa. Ale Pan Jezus także zaznacza bardzo ważną myśl w Ewangelii według świętego Mateusza w 5:14-16. Wy jesteście światłość świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a za to chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Wspomina, pierwej niż się zaćmi słońce. Jeśli nie będziemy odbijali właściwego światła, nie będziemy światłością dla tych, którzy się z nami spotykają. Dla nas owoc zakazany to jest ten, o którym znów apostoł pisze, nie będę czytał, bo to są znane słowa, w 5:19-21. To są wszystkie uczynki ciała. One prowadzą do śmierci. Natomiast 22 tegoż 5 wylicza owoce Ducha Świętego. I gdybyśmy chcieli tylko na moment zwrócić uwagę na te słowa, to zauważmy, czy one w nas rosną, rozwijają się, czy też może na początku było lepiej, a z biegiem czasu może stajemy się, jak gdybyśmy się zatrzymali na drodze. Proszę braterstwa, gdy patrzymy na te owoce, owoc ducha jest miłość. Czy ona jest teraz większa, jak na początku naszej drogi? Czy kochamy zawsze i niezależnie od tego, czy ten ktoś nas również kocha, czy też nie? Wesele. Czy bardziej cieszymy się teraz, po latach wprawdzie, gdy nam zaczyna nasze ciało dokuczać? Czy mamy coraz więcej wewnętrzny pokój, zadowolenie serca? Nieskwapliwość, czy inaczej tłumaczona cierpliwość. Czy stajemy się coraz bardziej cierpliwi, czy też im jesteśmy starsi, to stajemy się coraz bardziej niecierpliwi. Czyli jak ten owoc w nas rośnie. Dobrotliwość, dobroć. Czy naprawdę stajemy się lepszymi? Bo jeśli nie, to jak wygląda nasza, albo jak wyglądała nasza praca dotychczas? Wiara. Czy z biegiem czasu, z biegiem lat, wprawdzie wiara stała się potęgą, że nikt i nic nie zachwieje, czy też powstają wątpliwości? A może i w tamtej grupie mają rację? A może ktoś jeszcze inny ma rację? Kiedyś słyszałem takie zdanie, a przecież i zambony Ewangelię głoszą. Proszę Państwa, to jest coś, co powoduje dreszcze na ciele. Jak wygląda moja wiara? Moje osobiste, wewnętrzne przekonanie, o które apostoł mówi, że jest gruntem, podstawą. Jeśli podstawa się zachwieje, to jak będzie wyglądała cała budowla? Cichość, wstrzemięźliwość. Ktoś powie, jak to? Teraz na starość mam siedzieć cicho? Kochani braterstwo, to jest jeden z owoców Ducha Świętego. To nie znaczy, że jeśli widzimy niesprawiedliwość, jeśli widzimy wchodzące jakieś nieczyste, niebiblijne nauki, to będziemy obojętni. Nie. Ale będziemy umieli to zrobić w sposób tak delikatny, ażeby naszym zachowaniem komuś nie dokuczyć, ale wykazać, że nie ma racji. Dlatego potrzebna jest wstrzemięźliwość jako jeden z tych wspomnianych tu owoców. Ale proszę Państwa, spojrzyjmy dalej. Stróże domowi. Mówiliśmy, że to są nasze ręce. Mamy mocno trzymać tarczę wiary, tak aby nie dopuścić do serca strzał ognistych onego przeciwnika. Te strzały mogą być naprawdę bardzo różne. Jedne strzały to będą obce nauki, zbliżające, jak gdyby zbliżone do tych, o których wiemy z Pisma Świętego, ale zbliżone, a nie te same. To mogą być strzały uprzedzenia, strzały zajątrzenia, strzały złości, nienawiści i aby nadzieja nasza nigdy się nie zachwiała. I dlatego tu jest konieczność pewności tego, czegośmy się nauczyli. Mężowie duszy. Mówiliśmy, że to literalnie to nasze nowe. Ale to dwa przykazania miłości. Boga nade wszystko, a bliźniego jak samego siebie. Ale to wszystko ma być oparte znów na dwóch nogach, to jest w Starym i Nowym Testamencie Słowa Bożego. Nie możemy biec na jednej nodze. Coraz częściej da się słyszeć. A po co mi tam Stary Testament? To było dla Żydów. Kochani braterstwo, Na jednej nodze nie da się utrzymać w prawdzie. Na jednej nodze nie da się biec do mety. I dlatego to są nauki tak konieczne, tak jedne Starego Testamentu, jak i te drugie, głoszone przez naszego Pana i apostołów. Ustaną melący. Mówiliśmy, że to nasze zęby. Literalnie tak. Ale w znaczeniu duchowym to nasze sumienie. Zanim coś przyjmiemy, jakąś naukę, mamy ją zbadać, mamy ją rozgryźć. Czy ona ma podstawy w całości nauki Bożego Słowa? Czasem przyjmowanie nowości, bo to ktoś coś nowego powiedział, bardzo łatwo się przyjmuje. A ktoś, będąc w ten sposób podniecony, co to mówi, ciągle będzie szukał nowości. Apostoł o takich mówi, którzy się zawsze uczą, ale nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. A Barlasel, komentując te słowa, mówi, bo ciągle szukają nowości. I tu jest właśnie jedno z wielkich niebezpieczeństw, że nie możemy przyjmować wszystkiego, co ktoś mówi od tak bezkrytycznie. I dlatego na przykład Berianie, mamy o nich napisane, że byli zacniejsi nad innych, dlatego, że na każdy dzień rozsądzali pisma, czy rzeczy się tak mają. Często może te trudne nauki, trudne nieraz proroctwa nazywamy orzechami. Ale nie można orzecha połknąć ze skorupą, bo nie tylko nie odczujemy smaku, ale on nam może zaszkodzić. Ale nie wystarczy także zdjąć skorupę, jeśli, przepraszam, nie mamy czym pogryźć tego orzecha, nie odczujemy żadnego smaku. On musi być rozgryziony i to dokładnie. Wtedy odczuwamy smak, ale także i odczujemy wartość. Natomiast jeśli połkniemy w całości, możemy tylko zachorować. Wyglądający oknami się zamkną nasze oczy. Ale proszę Państwa, w oczach pamiętamy, że pokazana jest mądrość. Kiedyś zastanawialiśmy nad tym proroctwem z proroka Zachariasza, że na ten kamień spoczęło 7 oczu Bożych. Mówiliśmy, że to 7 cech Bożej mądrości, która spoczęła na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale my, którzy przyłączyliśmy się do tego kamienia, którym jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, mamy także z tego korzystać. Z tej właśnie Bożej mądrości. Apostoł Święty Jakub w 3 rozdziale, a 17 wersecie mówi, ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Proszę Państwa, nie mamy czasu na to, by w tej chwili roztrząsać te 7 cech Bożej mądrości, która powinna w nas się rozwijać, i że wylicza, że ona musi być czysta, bo to nie chodzi o filozofię albo o filozofowanie, ale o zdobycie mądrości, która pochodzi od Boga. A żeby zdobyć mądrość, która pochodzi od Boga, trzeba mieć bezpośrednią łączność z Panem Bogiem przez na podstawie naszego ofiarowania się. To, że nieraz ktoś, o kimś jest mowa, że ten człowiek jest mądry, może trudno byłoby tak bezpośrednio to przyjąć. Dlaczego? Jeśli ten człowiek nie wierzy nawet w istnienie Boga, jak można powiedzieć, że ten człowiek jest mądry? On może mieć wielką wiedzę, wielką znajomość, może mieć wielką umiejętność w pewnych kierunkach, ale mądrość to pochodzi tylko z jednego źródła. To jest od Ojca. Prawdziwa mądrość, ta, o której tu apostoł Jakub pisze. I mówi, że ona jest spokojna, czyli zawsze skłonna do zgody. Ona jest mierna, czyli ustępliwa, łagodna. Ona jest powolna do wydawania jakichkolwiek wyroków, do osądzania, potępiania innych. Ona jest miłosierna. Pamiętamy takie słowa, że sąd bez miłosierdzia to będzie temu, kto nie czynił miłosierdzia. Ona jest nieposądzająca, czyli ona nigdy nie będzie podejrzewać kogoś. I ta mądrość jest nieobłudna. To jest udawanie mądrości. Ktoś to przyrównał do żaby, że ona udaje taką mądrą, bo ma takie wielkie, wyłupiaste oczy. A przez oczy, mówią, pokazana jest mądrość. Ale ona potrafi tylko skrzeczeć. Nadymać się i skrzeczeć. Tak wygląda chrześcijanin, któremu wydaje się, że posiada mądrość, ale to jest tylko to, że się wydaje, a nie jest tak naprawdę. Kochani, braterstwo, że oczy są tak bardzo ważne dla nas, ale nie chodzi nam o ten nasz literalny wzrok, ale o ten, żebyśmy mogli zobaczyć nieraz bardzo daleko. Co to znaczy? W księdze Ioba w 39 rozdziale a od 30 wersetu. Izali na Twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje, na opoce mieszka i bawi się na ostrej skale jako na zamku. Stamtąd upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widzą. Pamiętam, kiedyś zastanawialiśmy się nad znaczeniem chrześcijanina przypodobanego do orła i między innymi dlaczego orzeł ma tak bardzo dobry wzrok, że orlęta wykluwają się ślepe, ale że gniazdo mają założone na najwyższych skałach czy też najwyższych szczytach, tam gdzie zawsze świeci słońce. I słońce świecąc na oczy tych małych orląt, ono rozrywa tę powiekę, która mu zasłania, że ono jest ślepe, a to słońce sprawia, że wzrok jego jest bardzo ostry, bardzo wyraźny. I dlatego chrześcijanin często przypodobany jest do orła, który znów pokarm upatruje z daleka. Natomiast orzeł nie żywi się padliną. I dlatego ciągle badamy święte księgi po to, ażeby stamtąd wyciągnąć prawdziwą, dobrą naukę. Chcemy widzieć daleko. Nie tylko to, co nam tu jest pokazywane na tej ziemi. Śpiewamy nawet w pieśni, choć piękne doliny i góry są Twe, to jednak niebiańskie wyżyny to jest pragnienie me. Mamy wspomniane na przykład apostoł święty Paweł miał bardzo słaby wzrok. Został mu przywrócony, gdy oślep, ale jednak ten wzrok miał już bardzo słaby. Ale chociaż miał tak słaby wzrok, to w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, a drugi werset, i będę czytał, bo to znają, jest wspomniane, że widział aż do trzeciego nieba. Mając tak słaby wzrok, tak daleko widział. A zatem to nie o ten nasz wzrok chodzi. Chociaż on nam jest bardzo potrzebny. Zawrą się drzwi. Mówiliśmy, że to słuch. Duchowy słuch zostanie przytępiony. I nie będziemy odczuwali wrażeń, radości, jak inni bracia. Wydaje się, że już wszystko wie i nie musi się niczego uczyć. I tu jest niebezpieczeństwo. Dokąd się będziemy uczyć, dokąd będziemy zdobywać to, co jest potrzebne dla naszego duchowego wzrostu, duchowego rozwoju. Natomiast, jeśli przestaniemy, to nas doprowadzi do letniego stanu. Pamiętamy to ostrzeżenie. Bodajżeś był zimny albo gorący. A dlatego, że jesteś letni, wyrzucę cię z ust moich. Powstanie na głos ptaszy. Chrześcijanin ma odpoczywać. A na ile wierzymy, na tyle odpoczywamy. A jeśli nie, to znaczy, że nie słyszymy tego wspaniałego, słowiczego głosu, ale wydaje nam się, że wszyscy mówią o mnie, że wszyscy mnie obmawiają. I tu jest ogromne niebezpieczeństwo. Ustaną córki śpiewające. Jeśli kogoś już nic nie rozwesela, to jest to bardzo chory stan ducha. Apostoł św. Paweł upomina: radujcie się zawsze w Panu, i znowu mówię, radujcie się. To nie znaczy, że radość będzie oznaczała tylko śpiew, ale radość wynika ze wszystkiego, co na co dzień spotykamy. Radość wynika z tego, że ciągnie nas, żeby się spotkać razem z braćmi. Wysokiego miejsca bać się będzie. Skorzystaliśmy, jak wiemy, z wysokiego, czyli niebieskiego powołania. I mamy naśladować Chrystusa, który jest wysoko, a nie braci, którzy są nisko. Pamiętamy te słowa: o tym myślcie, co jest w górze, a nie o tym, co jest na ziemi. Owszem, są czasem bracia, siostry, doświadczeni w wierze i zachowaniu się, że sobie je stawiamy za pewien wzór, ale żaden z nich nie będzie idealnym, doskonałym wzorem do naśladowania. Takim jest tylko nasz Pan. Apostoł Paweł ostrzegał, któż jest Paweł, kto Apolos, gdy mówili: jam Pawłowy, jam Apolosowy. A zatem przywiązanie się do osoby jest pewnym niebezpieczeństwem. Lękać się będą na drodze. Doświadczenia według czasu na drodze poświęcenia. Często mówimy, że nam lew staje na drodze. Jaki lew? A to nas coś zaboli? A to nam ktoś przeszkodzi? A to powstają wątpliwości. Czy jest jeszcze po co biec? Bo są tacy, którzy mówią, że już nie ma po co. Że już kolony rozdane. Hanibaterstwo, mamy dobiec do mety. Do mety doskonałej miłości. Nagrodę pozostawmy Panu Bogu. Pamiętamy, jak to było jeszcze za życia naszego Pana. Gdy matka podeszła z prośbą do Pana Jezusa, żeby jeden z jej synów siedział po jego prawej, drugi po jego lewej stronie. Pan Jezus mówi: nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja będę pił? I chrztem, którym się ja chrzczę, możecie być ochrzczeni? Powiedzieli: możemy. A więc to się wam stanie. Ale siedzieć po prawicy i po lewicy mojej w królestwie to nie jest moja rzecz. Czy jest rzecz Ojca. To Pan Bóg będzie rozdawał nagrody. Dlatego nasze myśli zawsze kierujemy ku górze. Gdy stają nam przeszkody na drodze, te przeszkody są wszystkie możliwe do pokonania. Tylko od nas zależy, czy chcemy je pokonać. Migdałowe drzewo zakwitnie. Proszę Państwa, jeśli ktoś poczuje się tak, że on już jest doskonały, o czym świadczyłaby ta siwizna, to znaczy, że zaczyna się jego upadek. I właśnie święty Jan Objawiciel w 3 rozdziale, 17 wersecie, jest to napomnienie do obecnego okresu czasu, albowiem mówi, że jestem bogaty, zbogaciłem się, a niczego już nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty biedny, mizerny, ubogi, ślepy i nagi. Ale nie pozostawił nas od tak. Skoro takim jesteś, to już wszystko stracone. Nie. Dalej radzi, co trzeba zrobić, ażeby przejrzeć, ażeby odnowić swoje poświęcenie, swoje ofiarowanie się. A Pan mówi, a ja ciągle jeszcze stoję u drzwi i pukam. Ja ciągle jeszcze czekam, bo mam nadzieję, że mi otworzysz, że mnie wpuścisz. Jak często przyznanie się do winy, szczególnie może w tym wieku, gdzie wydaje nam się, że robimy już tylko dobre rzeczy, przyznanie się do błędu czasem sprawia ogromną trudność. Ale wspomnijmy sobie wtedy chociażby na Dawida. To ja zgrzeszyłem. A ten lud, co jest winien? Dawid był tym, który się nie wymawia. Ja nie wiedziałem, ja nie rozumiałem. Zgrzeszyłem. I dlatego Pan Bóg mu to przebaczył, chociaż za grzech musiał ponieść karania. Ale to nie o to chodziło. To chodziło o to, aby powrócić do społeczności z Bogiem. Nie bójmy się, że Pan Bóg nas ukarze, gdy przyznamy się do winy. Ale wtedy powrócimy do społeczności z Nim. Żądza go ominie. Zamiast po latach w prawdzie pocieszać innych, czasem sami się nie cieszymy, a jeszcze innym podkopujemy wiarę. Staje się bardzo przykre, jeśli ktoś potrafi powiedzieć: i ty jeszcze chciałbyś wstąpić na wąską drogę, przecież to już za późno. Kochani, to nie myśmy otwarli wąską drogę. Otwarł ją Pan Jezus. I tylko On ją zamknie. To nie należy do nas. Do nas należy zachęcanie, ażeby na tą drogę, kto tylko ma tą ochotę, aby na tą drogę za Jezusem wszedł. Płaczący po ulicach chodzić będą. Będą widzieli innych zawsze w czymś świetle. Będą narzekać na wszystkich i na wszystko, że miłość oziębła, że wszyscy robią coś źle, a sami są zawsze niezadowoleni. Tu ogromne niebezpieczeństwo. Umiemy się cieszyć także z doświadczeń, bo one po to przychodzą na nas, aby z nich wyciągnąć odpowiednią lekcję. Zerwie się sznur srebrny. Nasza stała łączność z Bogiem przez modlitwę, a także łączność ze Słowem Bożym, łączność z braćmi. Hanibaterstwo. Jeśli ktoś może obejść się bez zboru, bez braci, to niech wie, że mu się zerwał sznur srebrny. Co to znaczy? To znaczy, że zerwał społeczność z Bogiem. Pamiętamy takie słowa, aby modlitwy wasze się nie przerywały. Pamiętajmy także słowa apostoła: jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednorozumiejący. Nasza łączność z Bogiem jest tylko przez łączność braterską. Jeśli tracimy tą łączność, bo wydaje się, że jesteśmy samowystarczalni, wtedy tracimy łączność z naszym Panem, tracimy łączność z naszym Ojcem. Wtedy stuczy się czasza złota. Mówiliśmy, że to nasza głowa. Nietrzymanie się głowy, życie na własny rachunek jest ogromnym niebezpieczeństwem. Myśmy się pozbyli naszej własnej głowy. Przyjęliśmy głowę, czyli wolę naszego Pana. Dlatego jak bardzo ważnym jest, ażeby tej łączności z głową nigdy nie utracić. Wiadro nad zdrojem. Mówiliśmy, że to nasze płuca. Gdy czerpiemy pokarm z atmosfery duchowej, powinniśmy przyjmować doświadczenia także od innych. Że z tych doświadczeń mamy także i my korzystać. Gdy znajdziemy się w ciemnościach, chcemy, aby inni nam czynili dobrze. Ale my albo innym czynimy źle, albo nic nie czynimy. A potrafimy czasem tylko krytykować tych, którzy coś czynią. Skruszy się wtedy koło nad studnią, nasze serce. Apostoł Święty Paweł w liście swoim do Rzymian w 5 rozdziale, a 1-5 wersetu. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, że ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. A nadzieja nie pohańbia, przeto, iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Gdyby się wszystko skruszyło, bylibyśmy straceni. Co to znaczy? Proszę braterstwa, całe szczęście, że kruszy się nasz namiot, a nie nowe stworzenie. W tym samym 5 rozdziale listu do w 5 rozdziale listu do Galatów apostoł Święty Paweł chce nam podkreślić, 5 rozdział, 15 werset. Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzajcie, abyście jedni od drugich nie byli strawieni. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są w sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Proszę braterstwa, wspomnieliśmy sobie, że mamy nauczyć się obliczać dni naszych. Co to znaczy? Czy przez liczenie dni, jak wspomniałem na wstępie, zdobędziemy mądre serce? W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 15-16 werset. Patrzajcie wtedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni są złe. Czas odkupując, bo dni są złe. Od nas zależy, czy umiemy to robić. Doświadczajmy samych siebie, mówi apostoł, czy jesteśmy w wierze. Kochani braterstwo, jak wygląda moje serce? Pamiętamy słowa, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. A Pan Bóg jest tym, który patrzy na serce. Ale kochani, Pan Bóg nie patrzy na to serce z bajpasami, rozrusznikami, ale na nasze uczucia serdeczne. I w starości można mieć takie wspaniałe serce. Chcę wspomnieć jednego z braci, Bacikora z Borów koło Jaworzna. Jego wzrok, ja już wspominałem gdzieś tą myśl, bo jego postać mnie tak poruszyła, ja tam wtedy odrabiałem wojsko, ale ile razy wszedłem do tego domu, to na jego oczach dwie pary okularów, w ręce szkło powiększające, przed nim otwarta Biblia, dalej na stole 6 tomów wykładów Pisma Świętego i cały stos straży. A on ciągle czegoś szukał. Kochani braterstwo, nie przeszkodziło mu to, że miał tak bardzo słaby wzrok. On ciągle czegoś szukał. Gdy tylko pojawił się gość, odkładał wszystko na bok, bo chciał wysłuchać, co ktoś ma do powiedzenia. I zawsze udzielił jak najlepszej rady. Kochani braterstwo, kończąc tą chwilę rozważań, chciałbym tylko zakończyć słowami apostoła świętego Pawła, który w 2 liście do Koryntian, w 13 rozdziale, a 11 wersecie tak pisze. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze, doskonałymi bądźcie. Inne tłumaczenie mówi, doskonalcie się. Cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Amen. Dziękuję.